Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji uchyliła decyzję władz Warszawy z 2010 roku w sprawie nieruchomości przy Marszałkowskiej 43. Uznano, że przy jej wydawaniu doszło do rażącego naruszenia prawa, m.in. w zakresie zasady obiektywizmu i bezstronności. Decyzję zwrotową w 2010 roku podpisał bowiem Jakub R., będący wówczas wiceszefem Miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami. Później roszczenia do niej uzyskał jego brat Adam, który sprzedał nieruchomość. Sprawa kamienicy przy Marszałkowskiej 43 budziła wiele kontrowersji, ponieważ w momencie sprzedaży była zamieszkana przez lokatorów. Był to drugi tego typu przypadek badany przez komisję. Szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślał, że wydanie decyzji przez miasto w znaczący sposób pogorszyło sytuację faktyczną i prawną lokatorów. Dodał, że dzisiejsze orzeczenie daje im nadzieję na normalne życie.
Szereg błędów popełnionych przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy w tym postępowaniu. Nie mamy żadnej wątpliwości, że ta decyzja reprywatyzacyjna powinna być uchylona. No i co istotne, to daje bardzo dużą nadzieję, szanowni państwo, mieszkańcom na to, że wreszcie będą mogli spokojnie sobie ułożyć życie, bo w tej kamienicy, jak i w poprzednich kamienicach, jak państwo słyszeliście, ci ludzie mieszkali od 10, 10, 20, 30 lat w zależności od osoby i mówili, że do czasu postępowania reprywatyzacyjnego im naprawdę się tam dobrze żyło. To była zgrana społeczność lokalna. I nagle przyszedł wielki huragan, postępowanie reprywatyzacyjne, tutaj 2000 zł za grunt i proszę bardzo, życie tych ludzi zostało zniszczone.
Orzeczenie Komisji Weryfikacyjnej zakłada zwrot nieruchomości miastu, a decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Strony postępowania mogą się od niej odwołać do komisji, a potem do sądu administracyjnego. Tymczasem posłowie PiS-u zasiadający w Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji poinformowali, że chcą powołania specjalnego zespołu, który zbada kolejny wątek nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji zwrotowych w Warszawie. To odpowiedź na informacje, o których napisał jeden z dzienników. Chodzi o fakt wydawania przez stołeczny ratusz nieprawidłowych decyzji reprywatyzacyjnych, m.in. na rzecz osób, które od dziesięcioleci nie żyją. Senat bez poprawek przyjął ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wprowadza ona nową instytucję, która ma wspierać organizacje pozarządowe. Podczas debaty nad ustawą wicepremier Piotr Gliński, który jak sam podkreślał jest jednym z autorów tej regulacji, przekonywał senatorów, że ta ustawa jest dla społeczeństwa obywatelskiego i mu w żaden sposób nie zagraża.
Demokracja potrzebuje sprawnego społeczeństwa obywatelskiego, a w Polsce społeczeństwo obywatelskie jest słabe. Przez 27 lat zmian i reform ono jest słabe, najsłabsze w Europie. Według wszystkich wskaźników, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Kapitał społeczny w Polsce jest najsłabszy, ilościowo jesteśmy proporcjonalnie do naszego państwa najsłabsi. To wynika oczywiście częściowo z naszej historii, ale także i my musimy wziąć za to odpowiedzialność, że przez 27 lat żeśmy nie przyspieszyli zmian w tym zakresie.
Ustawę krytykowała opozycja. Senatorowie PO wskazywali m.in., że przez tą ustawę PiS rozpoczyna walkę z niezależnymi organizacjami pozarządowymi i zapewnia wsparcie dla organizacji sobie posłusznych i lojalnych. Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma przejąć zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obecnie odpowiedzialnego za trzeci sektor. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Prezydent Andrzej Duda otworzył międzynarodową konferencję pod tytułem Operacja Polska NKWD 1937-38 Przywracanie pamięci o zbrodni. W przemówieniu prezydent wyraził nadzieję, że spotkanie przyczyni się do wzmacniania silnego polskiego państwa. Nawiązując do tematu konferencji, prezydent powiedział, że operacja Polska to trudny element naszej historii, który zasługuje na pamięć i udokumentowanie. Prezydent przypomniał, że 111 tysięcy osób zostało rozstrzelanych, a 30 tysięcy wywiezionych do łagrów i ponad 100 tysięcy deportowanych. W sumie szacuje się, że około 200 tysięcy osób zginęło.
Przecież nie było 200 tysięcy szpiegów, o których mowa w rozkazie Jeżowa. Nie, po prostu dokonano eksterminacji ludności polskiej. Nazwijmy to po imieniu. Czemu? Bo była oporna. Bo Rosjanie mieli fobię dramatycznej, wstydliwej, haniebnej swojej porażki w 1920 roku, tak jak Stalin tą fobię miał, i wiedzieli, że Polacy nie chcą się dać skomunizować, że byli oporni ze względów religijnych, bo ta ideologia stała w sprzeczności z religią, w której się wychowali w większości. Często ze względu na to, że mieli to takie nasze polskie wewnętrzne poczucie niezależności i wolności, którego ten ustrój, ta ideologia absolutnie nie tolerowała.
Prezydent podziękował przy tym, że w przededniu świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mówimy o korzeniach polskiej państwowości. Dwudniowe spotkanie w Belwederze jest organizowane przez IPN, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Od początku tego roku do końca sierpnia kopalnie Polskiej Grupy Górniczej wyprodukowały ponad 17 milionów 600 tysięcy ton węgla wobec planu, który zakłada wydobycie na poziomie 18,5 miliona ton. Jak poinformował w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, oznacza to ubytek rzędu około 900 tysięcy ton węgla. Zestawił on także tegoroczne wyniki produkcyjne grupy z wydobyciem w latach ubiegłych. Dane wskazują, że Polska Grupa Górnicza poprawiła ubiegłoroczny wynik i zbliżyła się do poziomu z 2015 roku. Zdaniem wiceministra Grzegorza Tobiszewskiego wskazuje to na ścieżkę zwyżkową osiągniętą m.in. dzięki inwestycjom.
Plan na ten rok to jest 18 milionów 530 tysięcy. Wykon mamy na poziomie 17 milionów 620 i mamy rzeczywiście 0,9 odchyłu na poziomie sierpnia w sytuacji, kiedy przyjęliśmy Katowicki Holding Węglowy w bardzo trudnej sytuacji. Stąd jak popatrzymy na wolumen, to jesteśmy w sytuacji bardzo porównywalnej do 2015 roku i na koniec roku będzie prawdopodobnie sytuacja powrotu do 2015 roku. Natomiast faktycznie zdecydowanie lepiej jest od 2016 roku, a więc tu mamy ścieżkę zwyżkową, co jest, myślę, dobrą informacją, bo zaczynamy panować nad inwestycjami i nad tym wolumenem, który próbujemy wydobyć.
Ponadto przedstawiając wyniki, wiceminister Grzegorz Tobiszowski poinformował, że w ciągu ostatnich 2 lat cena węgla z Polskiej Grupy Górniczej wzrosła średnio o 16%, przy czym na rynkach światowych był to wzrost o około 65%. W najbliższym czasie Polska Grupa Górnicza ma ocenić, czy w 2017 roku uda się jej osiągnąć zakładaną wielkość wydobycia. W przeciwnym razie spółka będzie musiała dokonać korekty planu. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz przebywał z wizytą na Łotwie. Tam wziął udział m.in. w rozmowach z przedstawicielami resortów obrony Albanii, Hiszpanii, Kanady, Łotwy, Słowenii oraz Włoch. Dotyczyły one przeglądu batalionowych grup bojowych oraz wniosków z zakończonych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad 2017. Dodatkowo omówiono kwestię tzw. NATO-Schengen, czyli ułatwień w przemieszczaniu się wojsk NATO przez terytorium danego kraju. Minister Antoni Macierewicz spotkał się też z żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego, do których skierował słowa podziękowania.
Nie mamy się czego wstydzić. Wszyscy uważają polskich żołnierzy za najlepszych z najlepszych w tej batalionowej grupie bojowej. To jest nie tylko ta siła, jaka tutaj emanuje ze sprzętu, z czołgów, z żołnierzy, z ich sposobu zachowania, ale to jest także determinacja w budowaniu wspólnych jednostek bojowych całego NATO dla obrony wschodniej flanki, dla obrony Polski. Raz jeszcze chcę generałom, oficerom, żołnierzom za ten ich wysiłek serdecznie podziękować.
Trzonem polskiego kontyngentu wojskowego są głównie żołnierze 9. Brygady Kawalerii Pancernej z plutonami logistycznymi. Dowodzi nimi major Marek Potorski. Żołnierze stacjonują na Łotwie w ramach tzw. wzmocnionej, wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance i podlegają dowództwu kanadyjskiemu. Na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie zakończyła się konferencja pod tytułem Powrót do Niniwy. Jej uczestnicy zastanawiali się nad działaniami, które można podjąć w celu zapewnienia pokoju na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii i Iraku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wielu kościołów, w tym patriarchowie z Iraku i Syrii. Obecnych było także 20 ambasadorów z różnych państw akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Dyrektor Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło, który uczestniczył w obradach, wskazuje, że jest projekt odbudowy w Iraku domów dla wypędzonych.
Procent z tych ludzi, którzy zostali wypędzeni, chce wrócić. Ale żeby mógł powrócić, to musimy im pomóc w odbudowie tych domów. To jest bardzo duży projekt, sam Kościół nie jest w stanie zgromadzić aż tylu środków, bo to jest wyceniona na 250 milionów dolarów odbudowa tych wszystkich miejscowości. W tej chwili już odbudowaliśmy 1200 domów, kolejnych 10 tysięcy jest po sprawdzeniu przez Komisję Budowlaną i czeka na środki do odbudowy.
Watykański sekretarz stanu ksiądz kardynał Pietro Parolin na forum konferencji podkreślił, że powrót chrześcijan na równinę Niniwy jest popierany. Dodał, że chrześcijanie mają szczególną misję, by być budowniczymi pokoju, pojednania i rozwoju. Wskazał, że Irak potrzebuje teraz procesu pojednania narodowego i wspólnej odbudowy państwa. To były wiadomości w Radiu Maryja.